Witam serdecznie, Lech Pilarski. Dzisiaj o Karolu Świerczewskim w Alterze. To postać mocno czczona w PRL-u. Dlaczego? Spróbujemy to wyjaśnić z naszym gościem Krzysztofem Potaczałą. Jest pan w Ustrzykach Dolnych, to niedaleko od miejsca, gdzie odbywały się wielkie imprezy ku czci Waltera. Był tam pomnik, a teraz jak wygląda to miejsce, gdzie zginął generał w zasadzce ukraińskiej powstańczej armii? Witam pana.
Dzień dobry.
To jak to miejsce wygląda?
Rzeczywiście, dzisiaj to miejsce jest ogołocone ze wszystkich symboli, które upamiętniały generała Karola Świerczewskiego, czyli z tego pomnika zbudowanego w 1962 roku. Nie istnieje już też Dom Pamięci imienia Świerczewskiego, zbudowany w 1987 roku. Co prawda budynek został, ale przerobiono go w 90-tych latach na pensjonat i on funkcjonuje. Ale została jedna pamiątka. Otóż w miejscu poniżej pomnika, kilkadziesiąt metrów niżej, zachował się głaz, na którym kiedyś widniał taki napis: w tym miejscu zginął Karol Świerczewski Walter. Dzisiaj ten napis jest zatarty przez czas, przez warunki atmosferyczne, ale on jako jedyny nie został usunięty. Poza tym tam jest tylko pusty plac i parking. I coś tam ma być tworzone, ale to już jest kwestia właściciela gruntu, czyli Nadleśnictwa Baligród.
To tyle pozostało po tymże bohaterze i po PRL-u, ale spróbujmy teraz przekazać naszym słuchaczom kilka informacji związanych z życiem i działalnością generała Karola Świerczewskiego.
No tak, dla wielu, zwłaszcza młodych Polaków, ta postać może być nieznana, to nazwisko może niewiele mówić, dla starszego pokolenia jak najbardziej. No, był to generał broni Ludowego Wojska Polskiego, ale wcześniej oczywiście był to również oficer, generał Armii Czerwonej. Przypomnę tylko, że w 1920 roku w wojnie polsko-bolszewickiej on brał udział, on walczył po stronie bolszewików, na ochotnika zresztą, tam został dwukrotnie ranny. Tą całą młodość, cały ten młody czas spędził w Moskwie i w ogóle w Rosji Sowieckiej. Tam się kształcił, tam pracował, tam nasiąkał jakby tamtą ideologią komunistyczną, ponieważ no z Polski, z Warszawy wyjechał jako młody, bardzo, bardzo chłopak z matką i z rodzeństwem. Ojciec już nie żył. I później jego losy układały się oczywiście różnie. On tam służył w Armii Czerwonej, potem, tak jak wspomniałem, tej wojnie polsko-bolszewickiej. No a w 30-tych latach zaangażował się w wojnę domową w Hiszpanii, gdzie walczył przeciwko generałowi Franco w tych różnych brygadach międzynarodowych. No i tam też się w cudzysłowie zasłynął jako ktoś, kto nie przebierał w środkach. Są informacje, dokumenty, relacje potwierdzające, że wydawał wyroki śmierci dość chętnie. Nie tylko wydawał, ale sam je wykonywał z osławionego pistoletu typu Walter, stąd ten jego pseudonim. Ma na sumieniu sporo ofiar spośród duchowieństwa tamtejszego. Ale tam jest taki epizod dość ciekawy, bo on tam poznał w Hiszpanii Ernesta Hemingwaya. Oni się, może za duże słowo, że się zaprzyjaźnili, ale rzeczywiście mieli ze sobą kontakt. I
razem spożywali napoje wyskokowe.
I później Hemingway nawet uwiecznił go w powieści Komu bije dzwon, co prawda nie pod nazwiskiem Świerczewskie, ale generał Golds. I wynika z tego, że bardzo się polubili, że byli takimi bratnimi duszami. No a później Świerczewski został odwołany do Moskwy, co bardzo przeżył z tego względu, że chciał do tej Moskwy z Hiszpanii zabrać kochankę, zakochał się tam w pewnej pani. Był oczywiście żonaty, w Moskwie miał żonę, miał dzieci, ale Stalin na to nie pozwolił i wrócił do tej Moskwy sam. A później już walczył w armii polskiej, przeszedł cały szlak. No dobrze się tutaj nie zasłużył, nie chciałbym to opowiadać całej historii, nie jestem też historykiem, żeby ani historykiem wojskowości, tym bardziej, żeby tu...
Bardzo różnie ocenia się jego dowodzenie, szczególnie tam w okolicach Budziszyna i tak dalej.
Tak, jak najbardziej. No, te jego decyzje, jego rozkazy powodowały, że ginęły całe zastępy polskich żołnierzy, setki, tysiące. No i rzeczywiście to mu pamiętano, a z drugiej strony on jednak awansował, no i aż do stopnia generała broni.
Ale była także druga strona tego medalu, bo ponoć żołnierze raczej pozytywnie go oceniali, tacy zwykli żołnierze, nie ci, którzy pracowali razem z generałem w sztabie bądź na tych szczeblach dowódczych.
Jak najbardziej generalicja, czy w ogóle kadra oficerska oceniała Świerczewskiego raczej źle, negatywnie, natomiast zwykły szary żołnierz widział w Świerczewskim kogoś takiego jak opiekun, jak ojciec. Ja dotarłem do takich relacji, cytuję je nawet w książce, że to był ktoś, kto potrafił ochrzanić, też kto potrafił być surowy, wymagający, a z drugiej strony bardzo opiekuńczy. Czyli jeżeli żołnierzowi działa się krzywda, albo chorował, albo miał złe buty, albo nie miał odpowiedniej odzieży, no to wtedy Świerczewski podobno reagował i robił wszystko, żeby tym żołnierzom było lepiej. Są relacje, które mówią, że nawet mówili na niego nasz stary, nasz ojciec.
To miał takie dwie jakby osobowości generał Świerczewski.
No tak można powiedzieć. Coś chyba w nim było, to nie była taka postać jednoznaczna. Miał trochę różnych rys w swoim życiorysie. Był człowiekiem z krwi i kości, miał swoje słabości takie, no tak jak chociażby alkohol, o którym już wspomnieliśmy, on rzeczywiście w warunkach nie tylko frontowych, ale pokojowych tego alkoholu nadużywał i w końcu stał się alkoholikiem, już bez tej wódki nie mógł się obejść. Istnieją relacje, które mówią, że on codziennie do śniadania wypijał szklankę wódki, również w Hiszpanii. Inni twierdzą, że to był mały kieliszek. No to już trudno dzisiaj ustalić, czy to była szklanka, czy tylko powiedzmy 20 albo 50 gram alkoholu.
Ale biorąc pod uwagę sowieckie doświadczenia, to z pewnością stakańczyk z rana dobrze robił. Teraz generał Świerczewski równolegle z tą karierą wojskową, można by powiedzieć, robił również w PRL-u, w początkach PRL-u karierę polityczną.
No jak najbardziej. On raz, że został wiceministrem obrony narodowej, drugim wiceministrem obrony narodowej, miał poważną funkcję. No i był tak przez ówczesne władze postrzegany jako jeden z tych, powiedzmy, takich liderów. No i rzeczywiście w 1947 roku pojawił się tutaj w Bieszczadach na chwilę i za chwilę zginął, bo tu od razu chciałbym powiedzieć, istnieje taka zafałszowana historia, która mówi o tym, że Świerczewski walczył przeciwko ukraińskiej powstańczej armii. Otóż on w ogóle nie walczył przeciwko ukraińskiej powstańczej armii, w ogóle nie znał tego regionu, tutaj nie bywał i zginął tuż po przyjeździe w Bieszczady i może oddał strzał z tego swojego pistoletu, a może nie, bo to nie jest udowodnione. Także ta teza mówiąca, że on tutaj się jakoś zasłużył, że walczył w obronie tej ludności, to bzdura, ale ta lokalna ludność tak go zapamiętała, dlatego tutaj stał się natychmiast bohaterem, ponieważ przelał krew w naszej obronie.
No właśnie, jak doszło do tego wyjazdu? Powiedzieliśmy, że z jednej strony była kariera wojskowa, z drugiej strony ta kariera polityczna. No, pojechał w inspekcję odwiedzić tamtejsze pułki 32 i 34. No i w międzyczasie zdarzyła się owa zasadzka pod Jabłonką. Niektórzy historycy, niektórzy eksperci wskazują, że Świerczewski w tamtych realiach lat 47 nie za bardzo chciał współpracować z władzą. Może próbował się wybić na odrobinę samodzielności i no, specjalnie go tam wysłano, licząc, że właśnie w starciu z ukraińską powstańczą armią zginie.
No to jedna z wersji. Rzeczywiście ona się pojawia w opracowaniach historyków polskich. Były takie spekulacje, że wystawiono Świerczewskiego, żeby się go pozbyć. Wystawiono go jako agenta sowieckiego wywiadu, że przeszkadzał Polakom, a być może wystawili go Sowieci, bo już im był niepotrzebny. Te ślady się mieszały. Przyjmuje się, że on rzeczywiście przyjechał wtedy 28 marca konkretnie 1947 roku. Był w Baligrodzie i w Jabłonkach. Dzień wcześniej w Sanoku. I To jest znana historia, że on w zasadzie na Baligrodzie miał skończyć tę inspekcję i nagle dowiedział się od chyba podwładnych, czy od kogoś tam z władz lokalnych Baligrodu, bo znam, rozmawiał z władzami, że jest jeszcze jedna placówka w Cisnej, czyli kilkanaście kilometrów dalej na południe. No i uparł się, żeby odwiedzić jeszcze tych żołnierzy WOP. Tam go ostrzegano, że ta droga między ten trakt między Baligrodem a Cisną, między lasem, między górami jest penetrowany dość intensywnie przez ukraińską powstańczą armię, że jest niebezpieczny, bo UPA w tym czasie już jest w dość opłakanym stanie, nie ma żywności, nie ma broni, nie ma lekarstw, nie ma odzieży. I rzeczywiście partyzanci UPA zasadzają się tam na te polskie konwoje, bo wioski już tam w zasadzie nie istnieją, bo zostały wysiedlone w 1946 roku, już ta ludność rdzenna została wysiedlona na wschód, ale upiera się i wypowiada takie zdanie, że nie ma się czego bać, ponieważ i w Warszawie może mu spaść cegła na głowę, więc on pojedzie. I rzeczywiście wyrusza około godziny 9 z Baligrodu w kierunku Cisnej po 8 kilometrach, prawie 8, no jest, dostają się pod ostrzał UPowców i po około 40-45 minutach, może po pół godzinie Świerczewski ginie. Rzeczywiście mówi się i przyjmuje się, że większość historyków twierdzi, że był to zupełny przypadek, że zginął nie tyle od, że zginął przypadkowo od Ukraińców, co Ukraińcy nie wiedzieli, że będzie tamtędy przejeżdżał generał Świerczewski. Natomiast wiedzieli, bo poszedł taki cynk, dostali z Baligrodu od swoich ludzi, od wywiadowców, że jakiś konwój polski będzie do Cisnej rzeczywiście jechał.
A być może chodziło o to, żeby no, doprowadzić do jakiegoś takiego propagandowego akcentu, by można było przeprowadzić akcję Wisła, no, bo zbieżności dat są tutaj niesamowite.
No rzeczywiście, miesiąc później, czyli dokładnie 28 kwietnia 1947 roku rozpoczęła się operacja Wisła. Ona nie rozpoczęła się dlatego, że zginął Świerczewski. Rozpoczęła się szybciej niż planowano, bo była już przygotowywana znacznie wcześniej, a śmierć generała Waltera tę akcję przyspieszyła. Ku takiej tezie skłania się większość historyków, badaczy, zagadnienia. I oczywiście chyba tak było, potwierdzają to też źródła ukraińskie, nie tylko polskie. No i ta operacja się zaczęła rzeczywiście w ciągu 3 miesięcy. Ogołocono całe Bieszczady z ludności rdzennej ukraińskiej, z mieszanych marzeń, z ukraińsko-polskich również, i wszystkich wygnano na tak zwane ziemie odzyskane, a tu została spalona ziemia. I tylko gdzieniegdzie w takich miasteczkach jak Baligród, w większych wsiach, no, zostali Polacy, a inne wsie były czysto ukraińskie, więc tu nie zostało nic oprócz spalonych, zniszczonych domów, jakiejś cerkiewki, sadów, cmentarzy. To wszystko. Tak to się wydarzyło niestety.
No ale później tę śmierć generała Świerczewskiego wykorzystywano propagandowo, bo te działania nie były jakieś takie jednorazowe, tylko ten walec propagandowy toczył się właściwie do końca PRL-u.
No rzeczywiście już już tuż po śmierci generała uznano, że to miejsce powinno stać się takim pomnikowym. Pierwszy pomnik wprawdzie zbudowano rok po śmierci Świerczewskiego. W 1948 roku powstał taki zbudowany taki niewielki obelisk, ufundowany przez władze Baligrodu i dopiero w 1962 powstał ten najsłynniejszy granitowy pomnik w nieco innym miejscu, który rzeczywiście stał się takim miejscem pielgrzymek, w cudzysłowie setek, a później tysięcy Polaków, niezależnie od poglądów politycznych, od światopoglądu, od tego, czy ktoś był ateistą, czy ktoś był wierzącym. W pewnym momencie było tak, że ktoś, kto przyjeżdżał w Bieszczady, nie wyobrażał sobie, żeby nie być w tym miejscu, ponieważ Świerczewskiego natychmiast wykreowano na herosa narodowego, na kogoś, kto najbardziej zasłużył się w tej walce przeciwko ukraińskiej powstańczej armii, który doprowadził do tego, że ten kawałek Polski został w końcu po kilku latach zmagań z UPA wyzwolony. Ludzie mieli spokój, mogli wrócić do pracy, mogli spokojnie żyć. Ten kult Świerczewskiego narastał z każdym rokiem. No, apogeum było w latach 70. rzeczywiście, ale jeszcze też w 80. I to tak jak pan dobrze powiedział, do końca istnienia PRL, do transformacji ustrojowej, a nawet powiedziałbym jeszcze kilka lat później, bo ten Dom Pamięci jeszcze funkcjonował początkiem lat 90. A już wyprzedzając pana jakby pytanie, to powiem, że znicze przed pomnikiem i kwiaty, znicze przed pomnikiem palili, kwiaty składali ludzie no jeszcze do rozbiórki pomnika, czyli do zimy 2018 roku. Oczywiście to już nie były takie tłumy, no niemniej jednak ktokolwiek tam przejeżdżał, zawsze tam się zatrzymywał.
No i wykreowano go na bohatera, bo patronował praktycznie rzecz biorąc wszystkiemu, począwszy od harcerstwa. Były przecież takie drużyny walterowców. Także patronował zakładom, statki, no w różnych miejscach to imię i nazwisko widniało.
No rzeczywiście, wie pan, to jest tak, że kiedy docierałem do świadków tych wydarzeń, do ludzi, którzy tam przyjeżdżali, bywali, ale też do tych ludzi, którzy tam mieszkali, byli na co dzień, to opowiadali historie niewiarygodne, do czego dochodziło. To nie były tylko przysięgi przed tym pomnikiem, tam milicyjne, wojskowe czy harcerskie. To nie było tylko składanie hołdów, jakieś odczytywanie peanu, śpiewanie pieśni czy tworzenie na żywo wręcz poematów. To nie było tylko kultywowanie pamięci Świerczewskiego w ten sposób, ale rzeczywiście przyjeżdżały delegacje fabryk, instytucji, przedsiębiorstw, które z namaszczeniem szły w to miejsce, gdzie on oddał ducha, nabierały do słoików, do pudełek stamtąd ziemię, wiozły tę ziemię tam do tych fabryk i zakładów, instytucji.
I budowano tam taki ołtarzyk.
Takich ołtarzyków. Tam stał albo wisiał na ścianie, albo stał na stole portret Świerczewskiego. Obok paliły się znicze. Była trzymana warta honorowa. No to był komunistyczny święty. No tak to należy powiedzieć, bo nigdzie indziej w Polsce do żadnego pomnika po wojnie takie tłumy nie dążyły przez tyle dekad, jak tutaj. Ja zresztą sam obserwowałem też przez wiele lat, jestem tutejszy, miejscowy, jeździłem tam jako dziecko, później jako młody chłopak i później jako dorosły i no, obserwowałem wszystko to, co tam się działo. No, jeżeli w 77 na 30-lecie śmierci Waltera obliczono i podano do Polskiej Agencji Prasowej i innych mediów, że przyjechało około 15 tysięcy ludzi, to proszę sobie wyobrazić, to 15 tysięcy to nie miały całe, to połowa Bieszczadów nawet nie miała tyle ludzi, z całego kraju. Dość powiedzieć, że zapisy były prowadzone w fabrykach, w szkołach, w komendach różnego rodzaju, żeby do tych jabłonek móc przyjechać i oddać hołd generałowi Świerczewskiemu, największemu z polskich wojskowych, tak wykreowanego wówczas przez ludową władzę.
Po co była ta kreacja?
Przyjmuje się, tak twierdzą historycy, że wówczas po wojnie, w tym takim trudnym okresie drugiej połowy lat 40. potrzebny był w Polsce jakiś bohater, ktoś, do kogo można się odnieść. Świerczewski podobno do tego doskonale nadawał się właśnie poprzez tę swoją ofiarę, że oddał życie tutaj, nie tylko za tych ludzi tu mieszkających, ale w ogóle za Polskę, w tej swojej ojczyźnie. Chociaż on bardziej czuł się człowiekiem radzieckim niż polskim, to jednak dobrze mówił po polsku, nie zapomniał tego języka, czytał po polsku i wspominał tę Polskę czy samą Warszawę dość tak rzewnie. I kogoś takiego, no, nie było nikogo wówczas, no, za życia nikogo takiego nie wykreujemy. No i ta śmierć w tych dzikich Bieszczadach z rąk faszystowskich band ukraińskich, to cytat teraz z mojej strony, no powodował, że nie mogło być kogoś lepszego. I nie pamiętano.
Czy to on miał nie był swój... tak, że przyczyną tego nie była tak, że chęć przykrycia tej walki z niekomunistycznym podziemiem niepodległościowym?
Jak najbardziej. No, wydaje mi się, że no, on był... On był przecież już po śmierci wyszło, no, że on też wydawał wyroki na żołnierzy Armii Krajowej. To nie były 2-3 wyroki, tylko co najmniej kilkadziesiąt. No, miał sporo na sumieniu i no, władza ludowa uznała, że to jest ktoś, kto zasługuje na taki panteon, na taką wieczną pamięć i tak go przerobiono. Nie pamiętano mu jego błędów z okresu II wojny, że wygubił setki czy tysiące żołnierzy, że wielokrotnie nie poddawał się rozkazom przełożonych, że niesubordynacja i tak dalej, i tak dalej. No, tu nie można jednoznacznie odpowiedzieć, dlaczego tak się stało, ale faktem jest, że te jabłonki, Świerczewski, ten pomnik, no, stały się takim miejscem najbardziej odwiedzanym, najbardziej takim kultowym w Polsce ludowej.
Ale tu na przykładzie tejże postaci można prześledzić, jak funkcjonuje ten walec propagandowy. Bo był i wiersze, i filmy, i książki, człowiek, który się kulą nie kłaniał i tym podobne rzeczy.
No, zaczęło się oczywiście też od Gun w Bieszczadach, prawda?
Tak, Jana Gerharda.
Podpułkownika Jana Gerharda, który był wówczas ze Świerczewskim, który widział śmierć Świerczewskiego, został pod jabłonkami ranny, potem nawet był oskarżany o to, że jednak przyczynił się do śmierci Świerczewskiego, że to był jakiś spisek, badano różne wątki, różne ślady, przesłuchiwano nie tylko schwytanych partyzantów Ukraińskiej Powstańczej Armii, ale wszystkich, ja dotarłem do tych dokumentów, wszystkich żołnierzy, którzy wówczas stacjonowali w Baligrodzie, w Sanoku, w Lesku, którzy byli w tym konwoju i znacznie szerzej, nie wszyscy zostali przesłuchani, wielu było podejrzewanych, no ostatecznie nie znaleziono winnego, chociaż sam Gerhard trafił do więzienia, gdzie początkowo przyznał się do wszystkiego, co mu zarzucano, potem odwołał te zeznania, no ale UB potrafiło zmusić człowieka do przyznania się nawet do rzeczy niewiarygodnych zupełnie.
Panie Krzysztofie, musimy postawić kropkę.
I tyle. No i taki ten człowiek był i został największym superbohaterem Polski Ludowej.
Jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany tą postacią, to odsyłamy do książki pana Krzysztofa Potaczały, naszego dzisiejszego gościa. Jest pan autorem książki Świerczewski, Śmierć i kult bożyszcza komunizmu. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję również Państwu za spotkanie. Lech Pilarski, do usłyszenia.